Naszym gościem jest pan profesor Modzelewski. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
Panie profesorze, jak będzie wyglądała gospodarka po pandemii? Ta gospodarka polska, europejska czy światowa? Wielu mówi o takiej zapaści. Jak słyszymy, że w Stanach Zjednoczonych 16 milionów ludzi już straciło pracę. U nas też ta gospodarka bardzo taka wstrzymana, chociaż już dostajemy sygnały, że w jaki sposób poszczególne może sektory będą uwalniane spod tych restrykcji, którym jesteśmy poddani.
Zacznijmy od tego, że każdy region świata, nasz, bo on dla nas jest najważniejszy, oraz te bliższe lub dalsze będą miały swoją opowieść, która będzie charakteryzować czas ten przyszły, który jest przed nami. Tu nie ma jednego scenariusza, chociaż wszystkie są raczej pesymistyczne ze względu na to, że to, co nas łączy, to głęboki spadek popytu i kryzys podażowy, bo przecież wiemy, istotą stanu, w którym jesteśmy teraz, w Polsce, ale w większości państw, jest kwarantanna. To jest problem. Ona jest przyczyną stanu hibernacji gospodarczej. Po prostu nagle zmniejszyła nasza ruchliwość. W istocie rzecz biorąc niekiedy o 90%. Współczesna gospodarka była zbudowana na pewnym, nazwijmy to, nieznanym w poprzednich w ogóle epokach zjawisku masowej ruchliwości, czyli przemieszczaniu się w każdej sekundzie milionów ludzi, którzy dzięki temu finansowano ogromną infrastrukturę transportową, restauracyjną, w ogóle przede wszystkim o charakterze turystycznym, ale to nie chodzi o taką turystykę wypoczynkową, po prostu wszyscy przemieszczaliśmy się jako ludzie. To było wielkie osiągnięcie i zarazem cecha współczesności. I nagle to zostało przerwane w sposób brutalny, w zasadzie w ciągu dni. I ten popyt związany z tą ruchliwością, czyli stoją autobusy, stoją samoloty, stoją pociągi, jeździ ich połowa, samoloty praktycznie stoją na lotniskach. Co to oznacza? Wszędzie nastąpił głęboki, nieznany w historii jednorazowy spadek popytu i różnica między prognozami co do przyszłości zależy od tego, w jaki sposób z tego stanu będziemy wychodzić, a dodatkowe pytanie, jak długo ten stan będzie się utrzymywać, stanowej hibernacji, który, no jak wiemy, ma już ten efekt podażowy, polegający na tym, że po prostu nie sprzedaje się ani usług, ani towarów. Mamy sprzedaż paliw, ogromny spadek sprzedaży paliw silnikowych, a paliwa silnikowe to jest podstawowe źródło dochodów budżetowych, czyli mamy zaraz z tym związany spadek dochodów podatkowych i to, jak będziemy wychodzić z tego stanu, w jaki sposób znajdziemy ścieżkę dla może niekoniecznie zwalczenia zarazy, bo z tą zarazą będziemy prawdopodobnie żyć dużo dłużej niż sądzimy. Ale wiadomo, że w tym stanie kwarantanny, tego zamrożenia, nie możemy trwać. To już jest bezsporne, bo wystarczyło miesiąc, aby spadek w ogóle wszystkich podstawowych wskaźników, wręcz zapaści ekonomicznej i zarówno fiskalnej, był tak głęboki, że skutki utrzymywania tego stanu, koszty będą nieporównywalnie większe od efektu zdrowotnego, który osiągamy przy pomocy kwarantanny. Więc musimy znaleźć nową ścieżkę wyjścia. Będziemy ją zaczynać prawdopodobnie od poniedziałku i jeżeli nam się uda w sposób, nazwijmy to, tak zgodny, jak się nam do tej pory udaje, bo to, co jest fenomenem naszego dzisiejszego czasu, to jest jakaś nasza cudowna zgodność. My przestrzegamy poleceń władzy, często dla nas niezmiernie kosztownych, w sensie dosłownym, ekonomicznym, a jednak zostaliśmy w domach i wiemy, że jeżeli tak samo będziemy umieli dostosować się do tego procesu wyjścia i odbudowywać gospodarkę w ten sposób, że odbudować popyt, chociaż nasza ruchliwość będzie ciągle dużo mniejsza od tej, która była dotychczas, zwłaszcza transgraniczna, to mamy szansę zamknąć ten rok spadkiem relatywnie głębokim, dużym, bo to jest w stosunku do prognozy 7%, czyli stracimy cały przyrost PKB i jeszcze spadek będzie o te 4%, czyli rok do roku to będzie, ale to jest ten wariant najbardziej optymistyczny, czyli wariant, który nie wiąże się z katastrofą, ale przecież nie jesteśmy pewni, czy inne państwa, ten świat, o którym ojciec pytał, czy on niestety, bo to słowo jest właściwe, zagubi się w tej sytuacji, bo przecież wiemy, że tylko od naszej zgody i pewnej umiejętności i wzajemnego nieprawdopodobnego zaufania jesteśmy w stanie przetrwać ten stan, w którym znaleźliśmy się w ciągu ostatniego miesiąca.
No i tak można powiedzieć, że jesteśmy dosyć...
Jesteśmy dosyć... Miejmy nadzieję, że go nie będzie.
Jesteśmy dosyć bezradni, tak, bo nie wiemy do końca, jak się zachować. Też wielu na przykład myśli, czy rząd we właściwy sposób podejmuje te działania, kwestia tych tarcz finansowych, czy pierwszej, drugiej. To jest jakoś procedowane ustawami. Ta olbrzymia operacja ratunkowa, tak, dla gospodarki. Polska jako pierwsza wdraża program w takiej właśnie skali. I czy to jest wystarczające? Czy to jest to przeciwdziałanie, które pozwoli nam przetrwać? Też pytanie, na jak długo? Czy to będą, bo to też nie od nas do końca zależy, jak się sytuacja wirusowa, czy epidemiologiczna, czy pandemia będzie zachowywała, bo to te czynniki transgraniczne jeszcze, nawet nasze, różnego rodzaju uwarunkowania.
To, że bo do tej pory tego wątku nie podnieśliśmy, ale on jest przecież bardzo ważny. Musimy przetrwać kwarantannę w tym kształcie, w której jesteśmy. To, co dzieje się na naszych oczach, naprawdę historia się dzieje na naszych oczach, składa się z takich trzech kolejnych kroków. Pierwszy to był ten na koniec pierwszego miesiąca, czyli marca, który polegał tak naprawdę głównie na odraczaniu ciężarów, czyli żeby przesunąć w czasie, oddalić. Być może nawet na końcu tego oddalenia będzie umorzenie. Natomiast najważniejsze było to, żeby te ciężary, zwłaszcza publiczne, które ciążą na przedsiębiorcach, zostały przesunięte na te co najmniej kilka lub co najmniej kilka miesięcy i zastosować takie działania typowo zabezpieczające. I to zrobiono. Lepiej czy gorzej, zawsze są jakieś błędy, ale te błędy się poprawia. I tu trzeba mieć świadomość, że potrzeba nam niezmiernie sprawnie działającej władzy publicznej, która będzie uchwalać kolejne prawa i także poprawiać to, co trzeba poprawić. Teraz będzie ten drugi etap, który musi jest dużo znacznie dalej idący. Bo jego istotą jest to, że trzeba zacząć subwencjonować przedsiębiorców. To jest koniec tego miesiąca, czyli przełom, czyli tego najgorszego miesiąca. To będzie najgorszy miesiąc tego roku, jeżeli zaczniemy od maja wychodzić z tego stanu rzeczy. Ale żeby przetrwały firmy, przetrwały miejsca pracy, to trzeba zacząć subwencjonować. To jest ta druga, ta trzecia, bo ten pierwszy etap składał się z dwóch ustaw, teraz jest trzecia, czyli te 100 miliardów przeznaczone na te subwencje, które będą wypłacane firmom teraz, po to, żeby one przetrwały czas do momentu, w którym będziemy w tym etapie, tym właśnie najważniejszym, czyli etapie wyjścia z obecnej sytuacji, odbudowywać popyt wewnętrzny, mówiąc po ludzku, żebyśmy dotrwali do czasu, kiedy nastąpi poprawa. Stąd też mówię o tym, dlaczego. My się oczywiście tego uczymy. Okazało się, że nasza zbiorowa świadomość jest bardzo uboga, ba, zastąpiliśmy wiedzę na temat rzeczywistości biznesem informacyjnym, który mówi tylko te rzeczy, które są albo opłacalne, albo przyjemne. Wszyscy unikaliśmy mówienia sobie prawdy. Prawda nie miała zbyt wielu słuchaczy, ale znacznie bardziej opłacalne było być poprawnym. Teraz widzimy, że uczymy się w biegu. Jeżeli się nauczymy i będziemy poprawiać te własne błędy, będziemy i wyłożymy ogromne pieniądze, które trzeba pożyczyć. Potem trzeba będzie kiedyś te pożyczki spłacić, ale teraz musimy dotrwać do momentu, w którym będzie odbudowywany popyt wewnętrzny, czyli będzie ta ścieżka wyjścia, czyli etap już odmrażania naszej gospodarki z ograniczeniami, żeby nie było wątpliwości, bo te ograniczenia wiążą się z tym, że zaraza będzie trwała, tylko będziemy inaczej z nią walczyć. I teraz potrzeba nam trzech wspólnych, wzajemnego zaufania. Do tej pory dajemy tego nieprawdopodobne przykłady. Z drugiej strony konsekwencji, czyli umiejętności podejmowania decyzji, a następnie poprawiania tego, co było złe, bo zawsze ileś błędów trzeba popełnić. I po trzecie, mądrości, która będzie dawała szansę wyboru w bardzo wielu przypadkach najmniejszego zła, bo tu nie ma dobrych wyborów. Są tylko złe i można tylko różnicować, hierarchizować skutki negatywne. No i wiadomo, dowiemy się, czy błędnie, czy prawidłowo postąpiliśmy wtedy, kiedy postąpimy, kiedy podejmiemy decyzję, ale to wymaga ogromnej odwagi. Na razie jakoś się nam udaje, więc miejmy nadzieję, że w tej konsekwencji dobrniemy do momentu, w którym odbudujemy popyt wewnętrzny, ale będziemy go odbudować bardzo długo. To nie jest ani miesiąc, ani nawet pół roku, no ale jak nie zaczniemy odbudować, to mamy do czynienia tylko z dużo gorszymi wariantami przyszłości.
Panie profesorze, pan wspomniał o tej poprawności takiej politycznej. Tak, chciałbym zapytać o kontekst Unii Europejskiej. Jesteśmy we wspólnocie europejskiej i teraz pytanie, czy to jest dalej wspólnota i ta gospodarcza, bo czasami tak się odczuwało taki pręgierz poprawności, pręgierz polityczny, pręgierz jakiegoś takiego wpływu, nacisków. No bo tutaj Unia Europejska nie umiała, tak się wydaje, zaproponować programu europejskiego zwalczania zarazy, tej epidemii, pandemii. I teraz każdy musi się ratować sam, a no, podobno jesteśmy wspólnotą. Wielu się na to powołuje. Tak nas też tykano, jeżeli chodzi o tą praworządność. CUE też robi swoje. Komisja Europejska też gdzieś tam robi swoje i takie różnego rodzaju przytyki robi nam, Polakom. Jak pan ocenia tę sytuację w takim szerszym europejskim kontekście?
To jest jedna z największych lekcji, którą teraz mamy okazję odrabiać. Proszę zwrócić uwagę, że w sensie ideowym, czyli tych podstawowych cech wspólnoty, czyli wspólnego rynku, czyli swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału, to już tego nie ma. To już zostało zmiecione. Zaraza zmiotła te podstawowe cele i kryteria odróżniające Unię Europejską od każdego innego w historii wariantu integracyjnego państw europejskich. I stanęły, są granice, zamknięte granice, nie tylko w sensie prawnym, ale przecież również wynikające z naszych obaw, czy razem z przepływem ludności i towarów nie wróci do nas ognisko zarazy. Czyli to, co tworzono tyle dziesiąt lat, zostało, niektórzy twierdzą, zawieszone, że to wróci, ale tego na razie nie ma i nikt nie wie, jak długo granice wewnętrzne zostaną tak, jak one zostały odbudowane, na ile one będą trwałym elementem, który w końcu miał zaniknąć. Celem tej całej tej organizacji był wspólny rynek i kto wie, czy właśnie ta epidemia nie będzie pewnym takim wielkim ostrzeżeniem wobec nas wszystkich, że również swoboda przepływu może tych właśnie, tego swoboda, to się tak okropnie nazywa, transparentności rzeczywistości politycznej i gospodarczej, społecznej każdej, może być czynnikiem przemieszczania się nie tylko tego, co jest dobre, ale także tego, co jest złe. I w pewnym momencie te szabany muszą powstać po to, aby zamknąć nas i przeprowadzić to, o czym to słowo jest ciągle obecne w naszej rozmowie, kwarantannę. I pytanie, czy Unia, jej organy, te biurokracje spełniły swoją misję w tej chwili, czyli umiały przechować wiedzę, ostrzec nas, dać nam instrukcje postępowania, nam wszystkim państwom członkowskim, no, obywatelom, rządom, jak postąpić w momencie, kiedy zjawia się coś takiego jak koronawirus. Okazuje się, że to było jakieś nieprawdopodobne milczenie, blamasz. No mój Boże, właśnie w tym momencie, przecież wiemy, że także i Światowa Organizacja Zdrowia też jest obecnie krytykowana za to, że nie umiała ostrzec. ONZ też, nikt nie umiał ostrzec przed tym złem, które nastąpiło i każdy musiał sobie radzić sam. Jeśli chodzi o porażkę wizerunkową, to jest przerażające. To znaczy z tej porażki już nigdy się nikt nie podniesie i trzeba będzie stworzyć, jeśli Unia Europejska myśli poważnie o swojej jakby podtrzymaniu swojej misji, już nowej misji, no bo przecież w granicach, w swoich granicach, ale z wewnętrznymi ograniczeniami i przywróconymi granicami wewnętrznymi, to będzie musiała odbudować swój autorytet w stosunku do wszystkich państw, pokazując, że jednak potrafi pomóc państwom członkowskim i ich społeczeństwom w sytuacji, kiedy będziemy już w stanie tego kryzysu, którym jesteśmy. Ale tu jest jeszcze jeden wątek, jeśli ojciec pozwoli, bo on jest ogólniejszy, ale dla nas chyba bardzo ważny. Ta zaraza przyniosła głębokie przewartościowania, bardzo głębokie, takie intelektualne, również aksjologiczne. Proszę zwrócić uwagę, do niedawna toczyliśmy w Polsce, nawet do dzisiaj czasami ludzie, którzy jakoś nie zauważyli zmiany czasu, który nastąpił, prowadzą spory takie marginalne, to znaczy nagle twierdzi się na przykład, że czegoś jak zabraknie w jakimś tam, na przykład w definicji demokracji, to już nie ma demokracji, czyli nagle koncentrowaliśmy się na jakichś szczegółach, przewartościowując ich znaczenie, twierdząc, że jeżeli coś tam ktoś zrobi, to już na pewno to już jest zagrożenie demokracji, na przykład, bo to nie tylko tego dotyczyło i to będzie oznaczało, że na przykład już z tego powodu powinniśmy być wyrzuceni, czy sami powinniśmy wystąpić z organizacji, czyli przewartościowano szczegóły, często trzeciorzędne, twierdząc, że one są istotne i w ten sposób traciliśmy czas w jałowym biegu na prowadzenie sporów, które niczego nie rozwiązywała, nawet nie wnosiły nic do naszej wiedzy. Tak wielkie zagrożenie, tak wielka katastrofa, która nam grozi, powoduje, że my może zmądrzejemy w tym znaczeniu, że przestaniemy się koncentrować na rzeczach trzeciorzędnych i zobaczymy, że świat jest znacznie bardziej złożony. Tak jest dużo wariantów gospodarki rynkowej, tak jest i wiele wariantów demokracji. Nie ma jednego wzorca. A to, co jest, musi być oceniane uwzględniając dobro chronione. A dzisiaj to dobro chronione jest po prostu przeżyciem nas wszystkich jako zbiorowości, jako ludzi w czasach, kiedy zagrożone jest nie tylko nasze zdrowie, ale po prostu nasz byt ekonomiczny. Może zmądrzejemy. Tego bym chyba wszystkim życzył, żeby to zło w dobro się przerodziło.
Bardzo dziękuję za i tą refleksję, za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam. Najserdeczniejsze zdrowia ojcu i wszystkim słuchaczom. Najserdeczniejsze życzenie.
Dziękujemy panu profesorowi. Też życzymy i zdrowia, i tych łask, które są potrzebne na każdą chwilę dnia i życia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski.